Bardzo wiele, jeśli nie wszystko, zależy od podejścia. Dzisiaj w czasie ostatniego kazania chcemy się trochę zastanowić nad podejściem do drugiego człowieka. Nie wiem jak wy, ale osobiście, kiedy myślę o tych wszystkich momentach w życiu, kiedy płakałem, to nie mogę sobie przypomnieć, żebym płakał przez Pana Boga albo płakał z powodu siebie lub natury. Prawie zawsze powodem była relacja z drugim człowiekiem. 7 myśli. Pierwsza, człowieka drugiego trzeba szukać, czyli prymat relacji nad samotnością. Jest taki moment w Biblii, kiedy Adam jest całkowicie sam. Ma wspaniałą przyrodę, ma wspaniały świat, ma raj, ale nie jest szczęśliwy. Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Przyprowadza mu te zwierzęta, on te zwierzęta nazywa po imieniu, ale to nie daje mu szczęścia. Kiedy mieszkałem w Jerozolimie z franciszkanami, żartowałem, że gdyby Adam był franciszkaninem, to Ewa by pewno nigdy nie powstała, bo by się zadowolił zwierzętami. Ale wiemy, że ta wersja z Księgi Rodzaju mówi, no, że jednak nie zadowolił się. I dopiero kiedy powstaje Ewa, Adam mówi, no, no to jest dopiero to, teraz jestem już w raju. Według drugiego opisu jest to powiedziane troszeczkę bardziej subtelnie, ale bardzo ciekawie. Księga Rodzaju, 1 rozdział, mówi takie zdanie w 28 wersecie. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, człowieka, Adam, na obraz Boży jego stworzył, człowieka, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Wydaje się to bardzo dziwne, ale konstrukcja jest bardzo prosta. Człowiek to jest taka instytucja, czy taka jednostka, która składa się z dwóch części, z kobiety i z mężczyzny. Stąd słusznie mówimy druga połówka. Sam mężczyzna nie jest człowiekiem, sama kobieta nie jest człowiekiem. Dopiero w relacji jestem człowiekiem. Teologia jeszcze idzie dalej. Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest Trójcą, to wtedy się jest po prostu człowiekiem, kiedy się jest w relacji. Istotą człowieka jest bycie w relacji. Księga Koheleta powie to prościej w 4 rozdziale. Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego, lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jeden natomiast jakże się zagrzeje. Rok 2003. Jestem weseling na kursie i na zastępstwie szpitalu w Niemczech. Przebywam wtedy na studiach w Rzymie. Piąty rok jestem księdzem. I przeżywam, jakby to nazwać, kryzys, ale nie boli mnie nic. Czuję się fantastycznie. Modlę się jak mało kiedy. Natomiast dochodzę do wniosku, że ja muszę przestać być księdzem. 5 lat to wystarczy. Dochodzę do wniosku, że jeśli będę dalej księdzem, to zmarnuję swoje życie. Pan Bóg na modlitwie mi mówi, tak mi się wydaje, żebym zostawił kapłaństwo, bo w życiu najważniejsze jest szczęście niż wierność. Najważniejsze zbawienie niż wierność. No i tak sobie myślę, no skoro 6 lat się przygotowałem do kapłaństwa, no to 3 lata się będę przygotowywał do odejścia, no bo już jestem mądrzejszy, starszy, nie, no to już mniej trzeba. Proszę sobie wyobrazić, że do tego stopnia jestem przekonany, że to jest słuszna decyzja, że już sobie wyobrażam, jak mama będzie szczęśliwa z tego powodu, jak tata, jak rodzina, jak biskup, kardynał będzie zadowolony, no wreszcie mam księdza, który jest szczęśliwy, no i tak dalej, nie. Po wakacjach wracam do Rzymu. 1, 2 spowiedź i po kilku tygodniach stało się coś takiego, jak wtedy, kiedy panika mydlana pęka. Pękła jakaś taka wizja. Ja zauważyłem, nad jaką przepaścią stałem i że brakło jednego czy dwóch kroków i bym wykończył siebie, czy zmarnował swoje życie. Wtedy podziękowałem, pamiętam, Panu Bogu za to, że nauczył mnie czego, żebym nigdy w życiu nie wierzył sobie. I modlę się, żebym do końca życia po prostu nigdy w życiu nie wierzył sobie. Tak jak człowiek potrafi się zakręcić wokół siebie, tak jak człowiek potrafi sobie wmówić pewne rzeczy, to nikt nas tak nie okłamie. Potrzebujemy drugiego, nie tylko do tego, żeby być szczęśliwi, ale też do tego, żeby też nie zwariować. To prawda, że wielu z was jest poranionych. To prawda, że bolą nas relacje. To prawda, że jest nieraz ciężko, ale żebyśmy sobie nie dali wmówić, że skoro z ludźmi się nie da żyć, to ja będę żył tylko ze zwierzętami, tylko z naturą, tylko samym sobą. Człowiek, który nie żyje w relacjach z innymi, nigdy nie będzie w pełni człowiekiem. Druga sprawa, być wolnym wobec człowieka, czyli prymat asertywności nad zniewoleniem. Czyli tak, jestem powołany do relacji, ale z drugiej strony muszę być wolny wobec tej relacji. Księga Psalmów zaczyna się od takiego pięknego zdania, które osobiście bardzo uwielbiam. Szczęśliwy człowiek, Asher Ha-Ish. Asher to jest taki człowiek, który co? Asher Lohalach, który nie. Który nie, co nie? Który nie idzie za radą występnych, nie zasiada w gronie szyderców, ani nie przebywa z grzesznikami. Natomiast ciekawe jest to, że autor nie zaczyna, że szczęśliwy człowiek to jest taki, który się modli, który rozważa nad prawem, który jest wierzący. Nie. Szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie. Jeżeli ty w życiu nie, to będziesz miał czas na tak. Jeżeli jesteś asertywny wobec niektórych osób nie, to będziesz miał czas na to, żeby być, można powiedzieć, otwarty na coś innego. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, Jezus mówi, gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. A czasem my mamy wrażenie, że my zamiast być asertywni i zamiast szcząsnąć proch z nóg naszych, to co robimy? Wchodzimy do tego domu ponownie i prosimy, no ja bardzo was prosimy, no to jest Ewangelia, no posłuchajcie, to jest dla waszego dobra. 70 razy przepraszasz męża, żonę, wracasz, myślisz, że no jeszcze z jakiej strony, może ty naprawdę potrafimy się upokorzyć, można powiedzieć, czy zrobić z siebie nie ludzi, brak nam honoru, bo jesteśmy nieraz tymi ludźmi zniewoleni. Niesamowita scena wieczerni, Jezus wie, że Judasz go zdradzi, mówi do wszystkich, jeden z was mnie zdradzi. Jest ich 12 wieczerników plus Jezus. Co byście zrobili, gdybyście wiedzieli, że jeden z waszych kolegów pójdzie za chwilę, doniesie na was i wy z tego powodu umrzecie? Co byście zrobili? Przecież Jezus tak naprawdę mógł zamknąć drzwi, był synem cieśli, tak zareglować, żeby nikt nie potrafił wyjść. Mogli się rzucić na Judasza 11 mężczyzn z Jezusem 12, mogli się rzucić na niego i tak go przycisnąć, żeby się nauczył, że się nie podskakuje. Mógł Jezus wziąć go na bok i wziąć go na litość. Judaszu, 3 lata dawałem ci korepetycje za darmo. Byłeś moim uczniem, no co to za niewdzięczność? Albo mógł go wziąć na strach. Judaszu, ja jestem prorokiem. Jak mnie zdradzisz, to się powiesisz. Ja wiem. Albo mógł go podejść ekonomicznie. Zależało ci na 30 srebrnikach chłopaki. Dajmy mu 50 srebrników, przebijmy cenę. Co nam szkodzi? A co robi Jezus? Robi najbardziej dziwne zdanie. Mówi zdanie, Judaszu, co masz czynić, czyń prędzej. Chcesz mnie zdradzić? Proszę bardzo. Kto z nas ma taką wolność, żeby powiedzieć, proszę bardzo, mężu, chcesz mnie zdradzić? Idź, zdradź mnie, nie ma problemu. Żono, chcesz mnie zdradzić? Idź, zdradź. Chcesz mnie puścić? Proszę bardzo. Jesteś wolny. Jeżeli wolność nas nie nauczy, to przymus nas nie wyzwoli. Jeśli wolność cię nie nauczy, to przymus cię nie wyzwoli. A my jesteśmy nieraz jak ten Paltir w Starym Testamencie, taki żołnierz, można powiedzieć, króla Saula, potem króla Dawida, który dostał żonę Dawida, najpiękniejszą w Izraelu. Natomiast tą żonę potem musi oddać. Jak tą żonę oddaje, to płacze, idzie za nią i mówi Pismo Święte tylko jednym wersecie o nim, że szedł drogą aż do Bahurim i płakał. Żołnierz, 3000 lat wstecz, płacze, bo zabrali mu nie jego kobietę. Jesteśmy nieraz strasznie zniewoleni. Trzeba sobie czasem powiedzieć, nie, ja muszę być wolnym, bo drugi tego nie chce. Jeśli drugi tego nie chce, to nie da się żyć z człowiekiem, który nie chce. Bo będziesz naprawdę dochodził do paradoksalnych, można powiedzieć, upokorzeń, a on po prostu nie chce. Zrozum, że nie chce, nie da się na siłę tworzyć relacji. Pani z diecezji trójczyńskiej prowadzi misję, opowiada jedna kobieta, że dobrych parę lat wstecz miała dylemat z wyjściem za mąż, to znaczy chciałaby iść za mąż, bo mówi już tak, zaczęłam wchodzić w okres, który nazywa się dziewczyny starą panną i mówi, no trzeba było jakoś wybrać. Jednego bardzo kochałam, ale on mnie traktował jak koleżankę. Drugi mnie bardzo jakoś tak kochał, czy szalał za mną, ale no, ja go nie traktowałam poważnie. No i nie mogłam się zdecydować. Mówię, idę do Częstochowy po raz pierwszy na nogach na te intencje, żeby Matka Boska dała mi rozeznanie. Nie będę narzekała, żeby ta ofiara była jeszcze taka bardziej doskonała. Mówi, idzie dzień, dwa, trzy, bolą ją te nogi, ale idzie, no bo sprawa poważna, tu chodzi o męża, nie? Ostatnia noc. Przed Częstochową przyśniła się jej Matka Boska. Taka sama jak w obrazie częstochowskim, jak w waszej parafii, mówi do niej, Zosiu, nie gniewaj się, ale w tej sprawie ja ci nie mogę pomóc. Ona taka zapłakana się budzi i mówi, no to Matko Boża, no żebyś mi się chociaż pierwszej nocy przyśniła, no to bym nie szła niepotrzebnie, nie? Taki kawał, no przecież no to jest no dramat, nie? Ale mówi, jak już doszłam taki kawał, no to po prostu to dojdę do tej Częstochowy, nie? Idzie do Częstochowy, a co się dzieje? Przed samą Jasną Górą czeka na nią ten chłopak, który no zrobił jej niespodziankę, który ją bardzo kochał, ale którego ona za bardzo nie kochała. I od razu odczytała, aha, Matka Boska chciała mi powiedzieć, no wiesz co, z tamtym cię nie załatwię, ale wiesz co masz. Czasem no chcielibyśmy bardzo z tym czy z tamtym, ale wiesz co masz, no. Wiesz co masz po prostu, bo tamtego nie dostaniesz i się po prostu zapłaczesz, nie. A czasem trzeba po prostu powiedzieć, że nie, ja nie mogę z tobą tworzyć relacji, bo mi po prostu szkodzisz, bo mi szkodzisz, no. To, że ktoś nie lubi kwiatków, bo ma alergię, to nie znaczy, że kwiatki są złe, ale po prostu jak z tobą przeżywam, to od razu to na mnie źle działa. Jest 7 miliardów ludzi na świecie. Z iloma trzeba się przyjaźnić, żeby być szczęśliwym? Przeżyjemy spokojnie życie, ignorując 6 miliardów. Jeszcze 900 milionów i co? I źle nam będzie? Naprawdę do szczęścia wystarczy parę bliskich osób, kilkanaście takich, żeby z nimi pracować, a reszta niech se żyje, nie? Naprawdę, że spokojnie, jeśli ktoś mi szkodzi, to po co ja mam na siłę z nim tworzyć jakąś relację? Co robi Pan Bóg? Bóg, który nas bardzo kocha, który umarł za nas, nie puści cię do ołtarza, jeżeli jesteś grzesznikiem. Nie mówi, a obowiązek małżeński, dobra, chodź do komunii, trudno. Zgrzeszyłeś, ale chodź. Nie. Jakżeś zgrzeszył, to się wypierz tutaj w konfesjonale, ja cię nie wpuszczę. Bo to będzie świętokradztwo. To jest też asertywność Boga. To jest też asertywność Boga, który mówi, nie, jestem wolny wobec ciebie. To znaczy, nigdy nie może być tak, że ja dla ciebie wszystko będę robił, a ty bez względu, co ty będziesz robił, to musisz otrzymać to, co ty chcesz. Nie. Są pewne warunki. Są pewne warunki. I dlatego się mówi o separacji, dlatego się mówi o rozwodzie. Dlatego nigdy na ślubie małżeńskim nie przysięgał, że będą mieszkać razem. Pamiętacie przysięgę? Tam jest tylko o miłości, tylko o uczciwości i tylko o czym? O wierności. Czyli ja z miłości do ciebie będę mieszkała 4 kilometry od ciebie, żebyśmy się nie pozabijali po prostu. Z miłości do ciebie będę cię kochać, będę wierna, będę uczciwa, czy będę uczciwy, ale nie będziemy mieszkać razem, no bo to nie ma po prostu najmniejszego sensu. Po co była Ewa według Biblii? Po to, że byłaby pomocą. Jeżeli drugi człowiek nie jest dla ciebie pomocą, to po co on ma być? Oczywiście, my widzimy w życiu, że to jest taka sinusoida, że czasem się bardzo denerwujemy na ukochanych. Potem znów jesteśmy szczęśliwi. I wiadomo, że te nasze relacje są raz w górę, raz w dół. Ale jeżeli to zawsze idzie w dół, jest coraz gorzej, no to po co? Przeżyć 30 lat na tym świecie tylko po to, żeby się męczyć z kimś, to jest naprawdę bez sensu. I to nie chodzi tylko o małżeństwo. Być może chodzi tu o sąsiada. Masz niedobrego sąsiada, może czas zmienić mieszkanie, nie? Łatwiej zmienić mieszkanie niż sąsiada. Łatwiej zmienić po prostu pracodawcę niż człowieka. Łatwiej zmienić szkołę niż po prostu wychowawcę. Czasem po prostu trzeba być bardziej wobec ludzi wolnym. Trzecia sprawa, nie krzywdzić człowieka, czyli prymat primum non nocere. Byśmy powiedzieli prymat obojętności nad krzywdą. Czyli ja wiem, że chcę żyć z ludźmi. Ja wiem, że powinien być wolny, jeżeli... Natomiast ja też wiem, że jest granica, której nie chcę przekroczyć. To znaczy, nie chcę ludzi krzywdzić. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili, mówi Jezus. Co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie, mówi Jezus. Czyli pomyśl sobie w tym momencie, czy chciałbyś po prostu, żeby ludzie robili to, co ty robisz ludziom. Nie wiem, ktoś spowiada się w konfesjonale, że ci ukradł 300 zł. Co byś chciał, żeby mu ksiądz powiedział? A, żeby odmówił 3 razy zdrować Marię i postarał się nie kraść. Czy jednak byś wolał, żeby mu powiedział, proszę mu oddać te 300 zł. A tak naprawdę za to już oddał 4-krotnie, czyli 1200. Co ja bym chciał? Ile z tej krzywdy ludzkiej to się w głowie nie mieści? Nie może być tak, że ja jako chrześcijanin po prostu sprawiam, że co? Że zatrudniam kogoś i mu nie płacę za to, że on po prostu robi. Nie może być tak, jak opowiada mój kuzyn, no robi meble, zawozi meble, po prostu zaliczkę dali 20%, a potem no my nie mamy. No to żyj bez mebli. Naprawdę można przeżyć całe życie bez mebli. Albo kup sobie tylko jedną piątą, skoro masz 20%. Przecież to jest krzywda ludzka, no przecież krzywda ludzka. Nie może być tak, że ktoś przeze mnie po prostu cierpi, no. Mamy kłamstwa, mamy po prostu oszustwa, co? Oszukiwałeś na kolokwium, dostajesz z tego powodu 5-0, średnia była większa i dostajesz stypendium naukowe, nie? Jeszcze się chwali, że jesteś mądry. Przecież to jest czyste oszustwo. Kiedy przychodzisz do spowiedzi, to tak naprawdę ksiądz powinien ci powiedzieć, spokojnie idź, powiedz profesorowi, że oszukiwałeś i wróć się. No ale jak ja się przyznam, to się nie opłaci oszukiwać. No właśnie. Jak ja mam oddać to, co ukradłem, to się nie opłaca kraść. No właśnie. Dużo jest naszej winy, księży. Naprawdę dużo jest naszej winy w tym sensie, że myśmy księża bardzo często dawali rozgrzeszenie niepotrzebnie. Trzeba było po prostu ludziom mówić, idź, oddaj te pieniądze, potem przyjdź. Idź, przyznaj się, potem przyjdź, bo inaczej to jest bez sensu. Wiecie, jak to wygląda z zewnątrz? Wygląda to tak, że ta osoba, która skrzywdziła, przychodzi do komunii i pięknie śpiewa, a druga osoba płacze, że została okradziona i też idzie do komunii, nie? I my tu mamy dylematy. Kto sobie w domu pozwoli, który ojciec i matka na to, że jak brat dobije siostrę, to zamiast kazać im się pogodzić, to podejdziesz do nich i powiesz, no siostro kochana, no trudno, tak jest życie, dostaje się od mocniejszych, nie? Ale być może trafisz na słabszą siostrę, to moje życie odpuść, nie? Nie bez sensu. Muszą się pogodzić dzieci, bo inaczej nie dostaną nagrody. Jeśli przynosisz dar przed swój ołtarz, najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. To jest bardzo, można powiedzieć, trudna sprawa, ale jest w tym wiele naprawdę naszej winy też kapłańskiej. Natomiast no, musimy pilnować, żeby nie było tak, że naprawdę, że siedzisz w domu i co, patrzysz się na telewizor, który jest krzywdą ludzką, patrzysz się, leżysz na kanapie, która jest krzywdą ludzką, mieszkasz w domu, który jest zrobiony na krzywdzie ludzkiej. Przecież wszyscy się spotkamy w niebie i popatrzysz się wtedy w cztery oczy drugiemu człowiekowi i co? I co mu wtedy po prostu powiesz? Jest jeszcze inna krzywda i proszę mnie źle nie zrozumieć. Krzywda wynikająca z tego, że moglibyśmy troszeczkę pomyśleć, że czy nie da się rozłożyć inaczej kosztów relacji. Każda relacja kosztuje, nie? Ale w tej relacji jest tak, że jedna strona ponosi mniejsze koszty, druga większe. I żeby nieraz sobie pomyśleć, czy ja czasem nie robię krzywdę przez to, że ciągle myślę po swojemu. Jesteśmy z natury egoiści, to jest normalne. Ale czy na przykład nie jest to krzywdą, że robię rekolekcję o godzinie 18, nie? Co by się stało, gdybym zrobił o godzinie 20, nie? Czy nie byłoby to lepiej dla ludzi? Czy ludzie by wtedy nie mogli przyjść? A czy okej, no ja bym, może byłoby później, ale czy nie byłoby to lepiej? Wielu wioskach na przykład spowiedź rekolekcyjna jest od 9 rano do 10, od 14 do 16. A że ludzie pracują, no to trudno, mogą się zwolnić, nie? Oczywiście nam to jest wygodniej, bo mamy wolne, ale a czy nie można by właśnie trochę się przesunąć w tym kierunku, że tak, że dla mnie będzie trudniej wieczorem, ale wyjdę naprzeciw ludziom. Nie wiem, mam małe dzieci, Bogu dzięki, że chodzą do kościoła. Ale znowu, czy nie mogę przesunąć akcentów? Aha, muszę tak pilnować mojego małego dziecka, żeby się grzecznie zachowywało. W momencie, jak się nie będzie grzecznie zachowywało, no to biorę go do zakrystii albo na zewnątrz. Nie dlatego, że to jest źle, że ono jest w kościele, ale dlatego, żeby znowu nie było tak, że 400 osób nie słyszy 3 minut kazania, bo wszyscy muszą słuchać jednego dziecka, nie? Czy nie da się przesunąć pewnego rodzaju akcentów, nie? Że ty mąż, załóżmy w domu, zawsze cię nie ma po prostu wieczorami, albo zawsze cię nie ma w sobotę, bo masz 100 tysięcy roboty, a ona się może zajmować z dziećmi. A czy nie można przesunąć akcentów? Dobra, 8 godzin, ja jestem z dzieckiem, 8 ty. Rób co chcesz, iść na basen, iść do innych, bo po prostu być może akcenty są tak źle rozłożone, że żona jest ciągle zmęczona, na on się czuje wolny, no bo każdy z nas chce być, czy chce ustawić sobie pewne rzeczy po swojemu, nie? To jest rzecz trudna, nie? Natomiast zastanówmy się, czy w tych relacjach, gdzie są nasze różne jakby trudności, czy czasem to przełożenie akcentów w kosztach nie byłoby po prostu lepsze. Nie byłoby lepsze. Ile jest krzywdy tak naprawdę w Polsce przez to, że jedni zarabiają najniższą krajową, a drudzy zarabiają kilkadziesiąt razy więcej. Naprawdę kilkadziesiąt razy więcej wkładają inwestycji, sił, inteligencji i tego? Czy po prostu się jakoś ustawili? Jeździcie autobusami, to wiecie, że można się tak ustawić, że zajmiesz 2 siedzenia. A w pociągu to jest masakra, nie? Nie wejdziesz do przedziału, no bo ona się położyła, czy on się położył na 3 miejscach i wszyscy tylko patrzą, żeby nie daj Boże, ktoś nie wszedł, ja bym musiała siedzieć, a tak to mogę spać, nie? No jesteśmy egoiści, super, nie? Dlatego, że w życiu nie zginiemy. Natomiast trzeba czasem pomyśleć, że czy ja czasem swoim zachowaniem nie kładę tak akcentów, że jednak drugiego człowieka krzywdzę. Czwarta sprawa, rozumieć człowieka, czyli prymat dochodzenia nad wyrokiem. W księdze Nehemiasza w 8 rozdziale jest taka piękna scena, kiedy Ezra czyta Pismo Święte, ale jest już to taki czas, kiedy lud nie rozumie hebrajskiego, tylko aramejski. Dlatego lewici co muszą? Muszą tłumaczyć wszystko, co czyta Ezdrasz. Kwestia zrozumienia drugiego człowieka to jest naprawdę kwestia fundamentalna. Kwestia absolutnie fundamentalna. I problem nasz polega na czym? Na tym, że my z góry zakładamy, że rozumiemy drugiego człowieka. Na tym, czyli wydajemy wyrok, tak chciałeś powiedzieć, albo tak rozumiem, zamiast dochodzić, co miałeś na myśli. Każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie. A jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością. A jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić. Zasada świętego Ignacego Loyoli jest niesamowita. Stara się za wszelką cenę zrozumieć drugiego człowieka. Było kiedyś takie słynne zdanie, nie? Biskupa, pedofilia była, jest i będzie. No i zamiast zrozumieć, o co chodzi w tym zdaniu, o, jest za pedofilią. Ale gdzie tu związek logiki, nie? Staraj się zrozumieć. Sycylia, rok 2002, jadę na święta, Boże Narodzenie, nie byłem jeszcze na tej parafii, spada fora, proboszcz dzwoni, super, dobrze, że przyjedziesz, a jak się rozpoznamy na stacji kolejowej? Ja mówię, nie ma problemu, bo będę miał ze sobą i zamiast powiedzieć coletto, czyli koloratkę, powiedziałem coltello, czyli nóż. A on, ma che coltello? Ale co za nóż? A ja mówię, ma normalny. To znaczy normalną koloratkę. A on mówi, to jest strasznie dziwne. A on mówi, jak to dziwne? A on mówi, no, że to jest dziwne. No ja wiem, że to jest dziwne. Ja już jestem we Włoszech i ja widzę, że wy tego nie nosicie. Ale w Polsce każdy polski ksiądz nosi ze sobą. Oczywiście myślę o koloratce, mówi nóż. A on mówi, no naprawdę dziwne, nie wiedziałem. A ja mówię, czy się będziesz mnie wstydził? No nie będę się wstydził, no nie, ale czy mogę tak przyjechać? No tak, dobra, jak chcesz, dobra, twój wybór, nie? Oczywiście, ja byłem święci przekonany, że ja myślę po prostu o koloratce, a on był święci przekonany, że ja myślę po prostu o nożu. I tak wyglądają czasem rozmowy małżeńskie, nie? Że święci jesteśmy po prostu przekonani, nie? Spokojnie. Przyjechałem na parafię, cała już parafia wiedziała, przyjeżdża polski ksiądz z nożem, nie? Na Sycylię. Także rozumieć człowieka, to znaczy staram się dowodzić, o co mu chodzi, niż wyrokuję, co on powiedział. Piąta sprawa, leczyć człowieka, nie skazywać. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Można by mówić o takim prymacie leczenia nad sądzeniem, czyli to troszeczkę inny aspekt. Sąd na czym polega? Że zbiera się dowody i sprawdzasz kilka miesięcy albo parę lat, żeby ustalić, kto był winny i jakie były okoliczności. Szpital działa całkowicie inaczej. Czyli biorą gościa chorego i nie robią tak, że 2 lata sprawdzamy, jak to się stało, że on złamał rękę. I to jeszcze lewą, i to jeszcze będąc księdzem, nie? Czyli zastanawiamy się, kombinujemy, sprawdzamy, a po 2 latach wydajemy wyrok, złamał. Nie była jego wina, więc możemy go leczyć, nie? No bez sensu. Co? Szpitala nie obchodzi, czy złamałeś, idąc do dziewczyny, do chłopaka, czy do psa, czy do krowy. Po prostu bierzemy nogę i sprawdzamy, co by tu zrobić, żeby ją ulepszyć, czy bierzemy rękę. Więc to jest niesamowite, genialne podejście Jezusa, że ja przyszedłem po prostu leczyć. Ja przyszedłem leczyć i przyszedłem po prostu do grzeszników, czyli staram się wszystko zrobić, żeby temu człowiekowi pomóc. Co to znaczy? Proszę popatrzeć. Żeby drugiemu człowiekowi pomóc, trzeba mieć do niego podejście takie, że on jest chory, a nie, że on jest zły. Jeżeli widzę kogoś, że on jest zły, to pierwsza reakcja jest taka, chcę osądzić, chcę go skazać, chcę się odgryźć. Jeżeli widzę, że jest chory, to chcę mu automatycznie pomóc. 10 rozdział Ewangelia Łukasza. Jest człowiek pobity na drodze, przychodzi kapłan Lewita. Dlaczego mu nie pomagają, chociaż go widzą? Bo nie widzą jego jako człowieka biednego. Widzę jako człowieka, który im przeszkadza, zabierze czas, może ich zanieczyści rytualnie, nie chce mieć z tobą do czynienia. Przychodzi Samarytanin i patrzy się na niego tak samo, ale wzruszają się jego wnętrzności. Dlaczego? Bo widzi w nim nie kogoś, kto jest zły, ale widzi kogoś, kto jest biedny. Jak jest bieda, to się automatycznie wnętrzności poruszą. Widzisz dziecko chore, to jest normalne, że się ulitujesz. Widzisz drania, który po prostu morduje, to automatycznie jest, że się pogniewasz. Mój tata miał problem z alkoholem, no... Był takim, można powiedzieć, alkoholikiem niestandardowym. Tydzień pił, czy tygodnie nie pił. Pił za swoje, nie przepijał wszystkiego. Więc dużo w tym było plusów, nie? Natomiast w liceum czy w podstawce no, krępowałem się, czy wstydziłem rozmawiać ze swoim ojcem. Potem przyszedł taki czas seminarium, też kapłaństwa. Pierwszy lat, kiedy powoli ta relacja zaczynała się zmieniać i coraz bardziej zacząłem widzieć, że on jest, nie jest zły, ale jest po prostu biedny. Jest biedny, bo mając 1,70 m, nie potrafi po prostu jeszcze parę centymetrów, nie potrafi wygrać z kieliszkiem, który ma 2 czy 3 centymetry. To jest straszna, to jest naprawdę straszna bieda. Oczywiście na własne życzenie, bo nikt mu tego nie wlewał. Ale to jest bieda niesamowitej choroby. Co się stało? Stało się to, że przestałem się denerwować, przestałem mieć pretensje, przestałem po prostu się wstydzić, a zaczynałem mówić normalnie, zrobię herbatę, może poprawię, pogadamy. Czy to pomogło mojemu tacie? Nie wiem. Zmarł, nie wychodząc z tego, Bogu dzięki, zmarł trzeźwo. Natomiast pomogło niesamowicie mnie. Raz do tego, że się w życiu nie wstydzę i nie chciałbym mieć nigdy innego ojca. I gdybym ja pracował tak jak on, to naprawdę byłoby o wiele lepiej i mam wyrzut do sumienia, że może mam o wiele większe grzechy czy gorsze niż on. Natomiast to sprawiło, czy to podejście, widzenie, że coś jest chore, a nie co złe, sprawiło, że ja zostałem uleczony. Że ja nabrałem pewnego dystansu, że ja przestałem się po prostu tym denerwować. To jest niesamowity dar, jak się widzi nie coś złego, ale coś, co można pomóc. Gazeta Wyborcza dzwoni do biskupa Małysiaka, 50-lecie urodzin. Chcemy zrobić z księdzem biskupem wywiad. Nie, bo wy szkodzicie Kościołowi, nie będę robił z wami wywiadu, ale zrobię coś dla was dobrego. Odprawię zaraz mszę świętą, jedną, o to, żebyście się nawrócili. Koniec telefonu. Za 20 minut biskup Małysiak dzwoni do redakcji i mówi, proszę państwa, bo ja tutaj miałem telefon, no ja sprawę przemyślałem. Ja sobie pomyślałem, że jedna msza to będzie za mało. Ja odprawię dwie. No przecież to jest geniusz podejścia, można powiedzieć, przez sama Wyborcza to opisała, jak umarł. Jako przykład po prostu podejścia człowieka, że możesz komuś zwrócić uwagę, ale to nie jest podejście jak do kogo złego, a jak do kogoś, z kim się po prostu nie zgadzasz. Nędznicy, jedna z piękniejszych powieści Wiktora Hugo, Les Misérables. Przepiękna początkowa scena, kiedy ten galernik po prostu wchodzi do domu biskupa, jest ugoszczony, potem w nocy kradnie te świeczniki czy liktarze, jest przyłapany, policja czy straż przyprowadza go do biskupa i pyta się, czy to są jego biskupa, czy... A biskup mówi, no tak, ale ja mu to dałem. I jeszcze zapomniałem mu jednego dać, proszę bardzo, weź sobie. Przez to przepiękna scena, która tak naprawdę jest podstawą całej książki, która pokazuje, że ten zły człowiek jest zszokowany, bo miłosierdzie odniosło triumf nad sądem. Ktoś go tak ukochał i tak zobaczył w nim dobro, że to dobro zaczął procentować. Weź to srebro i zrób z niego dobry użytek. I całą książkę, całe życie robi z niego dobry użytek. Czyli ja muszę myśleć, żeby nie skazywać człowieka. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Zostawmy skazywanie Panu Bogu. Może on miał taką rodzinę, może on miał taką pracę, może on miał takie rzeczy, może ona miała takie sytuacje. Ja muszę się zastanawiać, jak by pomóc, a nie jak skazać. Jeszcze dwie krótkie myśli. Szósta, być krytycznym wobec człowieka, czyli prymat myślenia nad uczuciem. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, oto tam nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki cuda, żeby prowadzić w błąd, jeśli to możliwe, nawet wybranej. My bardzo często nie myślimy, jak jesteśmy w tych relacjach i z góry zakładamy, że aha, to jest przyjaciel, to mu wierzę, to jest autorytet, to mu wierzę, to jest zły człowiek, to mu nie wierzę. Nie. Tu musimy bardzo uważać, bo można się w życiu po prostu naciąć, nie? Jeżeli papież Jan Paweł II pisze w liście na Nowy Rok w 2005 roku, że Abel zabił Kaina, a nie Kain Abla, no to jest po prostu błąd, nie? Jeżeli święty Jan Wianej każe ścinać drzewa w swoim lesie, drzewa owocowe w swoim ogrodzie plebańskim, bo dzieci kradły jabłka, zamiast napisać bierzcie, jedzcie, no to wiadomo, że to jest błąd. I każdy człowiek popełnia błąd. Nie chcę wam tutaj mówić o konkretnych już błędach, czy to papieża Benedykta XVI, czy Franciszka, czy biskupa Rysia, czy kardynała Dziwisza. No, można spokojnie to wymieniać, nie? Jak ktoś jest zainteresowany, to możemy zostać po, nie? Natomiast chodzi o to, żeby spokojnie sobie powiedzieć, każdy człowiek może robić błąd. I on jest autorytetem w wielu dziedzinach, ale ja nie mogę ślepo wierzyć, że skoro on to powiedział, to jest nie wiadomo co. Hans King, kolega Benedykta XVI, 13 doktoratów honoris causa i La Repubblica pisze zdanie, że w kościele katolickim największym problemem duszpasterskim jest to, że księża żyją w celibacie. Że gdyby nie żyli w celibacie, to by się lepiej zajmowali ludźmi. Patrzysz, czytasz tą gazetę i mówisz, ludzie, kończyłeś Sorbonę, kończyłeś po prostu studia w Rzymie, masz 13 doktoratów honoris causa, szkoda, że ci tego nie odbiorą. No pomyśl, zanim napiszesz, nie? Pomyśl, w kościele wystarczyło sprawdzić statystyki, że w Anglii 20% chodzi katolików do kościoła, a Anglikanów chodzi 2%. To wręcz przeciwnie bym powiedział, że celibat sprzyja duszpasterstwu. A popatrzmy na prawosławnych, rzeczywiście tak się super zajmują ludźmi. To nie chodzi o porównanie, ale chodzi o pewne myślenie. I naprawdę tych błędów jest bardzo wiele. Ale też błędy są w drugą stronę. To znaczy, jeżeli ja kogoś nie lubię, to w ogóle nie wiesz, że on może coś dobrego powiedzieć. Nie może być tak, że skoro nie lubisz ojca Rydzyka, to on nie może nic dobrego powiedzieć. Że skoro nie lubisz, nie wiem, pani Szenyszyn, pani Kota, to on nie może nic dobrego powiedzieć. Nie zapyta się, która jest godzina, bo on na pewno nie mówi prawdy. Nie, może się zapytać. Żeby po prostu, i dzisiaj na zadanie domowe byłoby super, gdybyśmy zrobili sobie takie dwie rzeczy. Napisz, kto jest twoim największym autorytetem i znajdź u niego błąd. Napisz, kogo najbardziej nie cierpisz i znajdź u niego dobrą, pozytywną cechę albo prawdę, którą mówi. Żebyśmy nie myśleli uczuciami, że nie lubię go, o już nie czytam, bo Wyborcza to pali, albo nie czytam, bo Nasz Dziennik to pali. Spokojnie, w każdej gazecie są bzdury i w każdej gazecie są prawdy. Być krytycznym wobec człowieka. I ostatnia rzecz, dbać o człowieka, czyli prymat troski nad obojętnością. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, mamy takie ciekawe zdanie. Jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Chodzi o to rzecz, którą każdy z nas jakoś czuje podskórnie, ale uwierzyć w to, że relacje naprawdę nie są na stałe. Jak się nie dba, to wszystko się rozleci. I kwiatki wyschną, i zwierzęta po prostu powymierają, i ludzie odejdą. Bo to nie jest rzecz, żebyś ją postawił w domu i będzie siedziała 30 lat. Niektórzy mają takie myślenie, że ja jestem dyrektor teatrzyku lalek, a ludzie to są takie lalki, ja pociągam, nie? Trzecia ławka, druga ławka, a lalka numer jeden, czy pajac numer jeden, to się nazywa mąż czy żona, nie? Ona gra pierwszą skrzypce, no. A obok siedzi teściła czy teść, tak se pociągam tymi lalkami. Jak ta lalka nie funkcjonuje, to mówię, no, wymieniam, bo mi nie słucha, nie? Nie, ludzie to nie są po prostu pajace. Ludzie to są ludzie. Jeżeli nie będziemy o nich dbać, to po prostu odejdą. Po ludzku odejdą, bo mają do tego prawo. Mają do tego prawo. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Pytają się Jezusa, czy można oddalić po prostu kobietę? Czy może być rozwód? Jezus mówi, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ale używa bardzo fajnego słowa. Co Bóg złączył, synedzeuksen, po grecku synedzeuko oznacza dosłownie, co Bóg wprzągnął. Co Bóg wprzągnął, niech człowiek nie wyprzęga. Proszę zobaczyć, jakie to jest genialne. Jeżeli małżeństwo jest porównane do zaprzęgu dwóch, załóżmy koni, czy wołów, czy osłów, no weźmy koni, taką wersję lepszą, dwóch koni, to po prostu, że czym się różni małżeństwo od życia niemałżeńskiego? No właśnie tym, że jeden koń uciągnie jedną tonę, a dwa konie uciągną półtora. Więc skoro się zaprzągnąłeś drugiego konia, to go nie wyprzęgaj, bo w międzyczasie naładowaliśmy półtorej tony. Co to jest to półtorej tony w życiu małżeńskim? No kredyt. No dzieci. No doświadczenia. I teraz jak wyprzągniesz tego drugiego konia, to ten jeden co ma zrobić? Ciągnie półtorej tony i się zajedzie. A jeszcze gorsza rzecz, wyprzedno cię do pół biedy, ale gorsza jak ta druga połówka padnie. Bo nie tylko, że masz półtorej tony, to jeszcze 350 kg, które leży obok. I trzeba to wszystko ciągnąć. I my patrzymy z boku i mówimy, módl się, Pan Bóg ci pomoże. Może ci pomoże, a może po prostu się nie da. Może po prostu czasami się po ludzku nie da. Co można zrobić? Czy co jedyne jest sensowne do zrobienia? Całe życie te dwa konie muszą jeden na drugiego patrzeć i mówić, jedziemy w dobrym kierunku, w dobrym. Skręcamy w lewo? Nie, ja wolę w prawo. Czyli musimy iść równo, zgodnie w tym samym kierunku. Bo jak się będą szarpać, to też nie pojedzie, nie? Jak jeden po prostu będzie w lewo, drugi w prawo, to się rozleci, nie? Jak jeden po prostu będzie stał tylko, a drugi będzie szedł, też nie pójdzie. Musi być zgodne pytanie się, co robimy? Jemy? No ja bym wolał siadło, ale ja wodę. No to dobre, to idziemy dalej. Całe życie polega na nieustannym dialogu, pomaganiu sobie, żeby to szło do przodu. I bardzo bym się cieszył i bardzo bym was prosił, żebyście po prostu podjęli konkretną decyzję z tych rekolekcji. Jedną konkretną decyzję. Coś konkretnego zrobili dla mojej relacji z drugim człowiekiem. Może to być mąż, żona, przyjaciel, rodzina, cokolwiek, ale coś konkretnego. Począwszy od duchowej adopcji. Czy może choćby do tego, że postanowimy sobie, że niech słońce nie zachodzi nad naszym gniewem. Nie pójdziemy spać, dopóki się nie pogodzimy. Albo może ktoś z was potrzebuje powiedzieć, kocham cię drugiej połówce. Kiedy to ostatni raz mówiłeś? Po ślubie. Może to fajnie byłoby powiedzieć dzisiaj, albo powiedzieć przepraszam. Może masz taką po prostu skazę charakteru, jaką mają górale, że mówią przepraszam tylko wtedy, jak się spowiadają, albo jak są pijani. Powiedz to po prostu, powiedz to na trzeźwo. Powiedz to, nie wiadomo od kiedy, że bo jest za co przeprosić. Kup bilet do teatru, może do kina, nie? Zarezerwujcie jakiś wyjazd, może w sobotę, już w tą sobotę, ale coś konkretnego dla relacji, bo o relacje trzeba dbać. Relacja jest kosztowna, ale jeżeli się nie zapłaci wiele, można powiedzieć, za relację, to też człowiek wiele z niej nie wyniesie. Relacje kosztują jak buty. Różnie. Zwłaszcza te na długo i dobre. Kto nie chce płacić, niech chodzi po sobie.